Przypomnijmy słowa Koheleta. 10 rozdział. Tego, kto mur rozwala, ukąsić może żmija. Kto wyłamuje kamienie z tego muru, czyli z granicy, demontuje granicę, może się o nie skaleczyć. Ci ludzie byli bezgraniczni, opętani sobą. Okaleczeni, zranieni, ukąszeni przez szatana. I być może nawet nazywali to miłością. Choć taki układ to demoniczne i toksyczne uzależnienie. Zmieszanie uczuć, zmieszanie ciał, zmieszanie gatunków. Nie wiadomo już, co jest czym. Do tego stopnia, że Mateusz nawet nie wiedział, jak płciowo określić tych dwóch opętanych. Bóg, kiedy stwarzał świat, bracia i siostry, postawił wyraźne granice, mur, jakby kamienny mur przykazań. Dwa kamienie dał Mojżeszowi. Tu się zaczął mur. I to nawet dał przykazania światu nieożywionemu. Nawet przyroda szanuje granice, na przykład planety szanują orbity. Nie jest tak, że Ziemia przeskakuje, bo jej się chce na planetę, na orbitę Marsa, bo byłaby katastrofa wtedy. I Bóg nie powiedział, istnieje tylko światło, ale oddzielił światło od ciemności. Jakby postawił mur pomiędzy światłem a ciemnością. Drugiego dnia stworzył noc i jak czytamy w Biblii, nie nazwał jej dobrem. Nie powiedział, że jest zła, ale nie nazwał jej dobrem. Więc po co stwarzał? Żeby była granica. Żeby stworzenie wiedziało, gdzie się kończy dzień. Owszem, powiedział, dzień jest dobry, ale stworzył nocy i nie powiedział ani słowa. Chcę, żebyście wiedzieli dzisiaj jedną rzecz. Że właściwością szatana jest znoszenie wszelkich granic. Właściwością Boga wyznaczanie ich. Szatan chce, żeby uznawano go za kogoś, kto nie istnieje. To jest jego strategia. Istnienie, które jest zaprzeczeniem swojego istnienia. Tak jak Bóg mówi, jestem, który jestem, tak szatan definiuje się w ten sposób, przez niedefinicję. Jestem, którego mnie nie ma. I wyrazem tego jest chociażby to, że zwiódł niektórych teologów do tego, żeby się zastanawiali, czy on jest, czy nie. Ja myślę, że nawet niektórych teologów kusi ku temu, aby przestali w ogóle w niego wierzyć. Bo morderca, w którego policja nie wierzy, jest bezkarny. Na tym polega na przykład jego działanie w płaszczyźnie seksualnej. Wmawia człowiekowi współczesnemu, że nie ma płci. Mężczyzna może być kobietą, kobieta może być mężczyzną, dziecko może być dorosłym, dojrzałym człowiekiem. Proponuje nam zniesienie wszelkich granic płci, granic wieku, granic możliwości, granic dojrzałości, niedojrzałości. I to jest bardzo wyraźny odcień jego działania, którego obserwatorami jesteśmy w obecnych czasach, kiedy promuje się, powiem oczywiście w cudzysłowie, małżeństwa homoseksualne. Ale prowadzi się również dyskusję o tym, czy kazirodztwo jest czymś złym, czy nie. Bo jak się zniesie jedną granicę, od razu przesuwa się pole myślenia dalej. Jeśli już nie ma, jeśli małżeństwa heteroseksualne już nie są jedyną możliwością, to w takim razie następnym problemem co będzie? Kazirodztwa. Co będzie później? Poliandria? Może poligamia? Już są takie artykuły w prasie. Że kto to wymyślił, że to jest złe? Przecież tak byłoby fajnie. Czyli dziecko będzie mówiło do trzech mężczyzn naraz tato w swojej rodzinie albo do pięciu kobiet mamo w swojej rodzinie. I ktoś powie, a co w tym złego, nie? No właśnie, a co w tym dobrego? Wszystko jest dobre według tych, którzy stali się apostołami piekła. Jeśli jesteś mężczyzną, proponuje się tobie współżyć z mężczyzną jak z kobietą, odbyt potraktować jak genitalia. To jest zmieszanie, czy to jest normalne, czy to jest nienormalne? Czy to jest życie w granicach naznaczonych przez Boga? Może następna granica zostanie jeszcze dalej przesunięta? Może to będzie granica zoofilii? Ten gołąb się już czuje zaniepokojony. Albo może nie za długo dowiemy się, że w jakimś postępowym kraju Unii Europejskiej zażąda się ślubów z gorylami z Konga. Premier jednego z krajów europejskich proponuje wprowadzić równouprawnienie dla szympansów i ludzi. To jest rzeczywisty fakt. No, a może ze świniami będziemy się już niedługo żenić, albo może z kurami. Wyobrażasz sobie takiego narzeczonego, który wchodzi do czegoś w rodzaju urzędu stanu cywilnego z kurą pod pachą a urzędnik z ramienia Unii Europejskiej obrączkuje narzeczonego, jego ptasią narzeczoną, która wesoło gdacze, później całus prosto w dziuba, oczywiście bez języczka, bo trudno byłoby to zrobić, i noc poślubna w kurniku, pełna pierza. Robisz co chcesz, mieszkasz z kim chcesz, mieszasz co chcesz, koktajl. Cechą charakterystyczną zakuszenia złego ducha jest zmieszanie. Znosi on granicę między tym, co jest czyste duchowo, a tym, co jest duchowo skalane. Dzieci z probówki, starcy do strzykawki. Tak jak w działaniu alchemika. Wszystko staje się jakimś laboratorium. Tu już nie ma życia, nie ma ducha, są tylko sztuczne twory. No i tak, dzięki działaniu lucyferycznego ducha ciemności ludzie dzisiaj więcej interesują się sklonowaną owcą Doli niż barankiem Bożym. Ale zastanówmy się, czy ta sklonowana owca Doli nie jest krewniaczką Frankensteina. Bo to jest mniej więcej w tej samej idei i w tym samym kierunku idzie zainteresowanie. My wiemy, jak się skończył Frankenstein. Ten film to proroctwo. Nie każda duchowość jest od Boga. Bóg, stwarzając świat, jak powiedziałem, oddzielał jedną rzeczywistość od drugiej. Szatan miesza. Wszystko wolno. Nie ma żadnych granic. Nie ma płci. Nie ma granic moralności. Nie ma światła i ciemności. Dobro jest złem. Grzech jest cnotą. Przecież dzisiaj się wyśmiewa cnotę. Osoby dziewicze są wyśmiewane, napiętnowane, stygmatyzuje się je w środowisku. To już się przewróciło. Już osiągnął pewien sukces. Małżeństwo może być między dwoma mężczyznami czy kobietami. Dzieci nie muszą być niewinne. Najlepiej jakby jak najwcześniej rozpoczęły pewne rzeczy. Chrystus jest także Saibabą albo może Kriszną. Kradzież jest zaletą. Wykorzystywanie innych za radnością życiową. Może zostanie dozwolona, jak powiedziałem, i poligamia, bo przecież i tak istnieje, a więc brak legalizacji poligamii jest tak naprawdę hipokryzją. To jest przecież takie działanie. Ludzie, nie bądźcie hipokrytami. Jesteście zboczeńcami, to uczyńcie zboczenie prawem. I wszystko będzie dobrze. Odwrócenie kota ogonem. Nie ma dla niego prawdy i nie ma dla niego kłamstwa. Wszystko jest jednocześnie prawdą i kłamstwem. Dlatego można siedzieć według niego w grzechach śmiertelnych i jednocześnie siedzieć w kościele. Wyszukiwać czakramy i przyjmować komunię świętą. Przyjaźnić się z sąsiadką, która wywołuje duchy i jest zawodową czarownicą, zajmującą się wróżeniem z dłoni na przykład. I przyjaźnić się z zakonnicą z Karmelu i jeździć na rekolekcje. Jeanine Chassagouët-Smirgel, francuski psychoanalityk, zwróciła uwagę swojej pracy na dominujący przy relacji o stworzeniu, chodzi mi o stworzenie świata, Księgę Rodzaju, ten wątek rozdzielenia według gatunków. Świat stworzony przez Boga był rozdzielany i Wszechmogący ustanowił granice między rzeczywistościami. Granice, których nie można przekraczać, gdyż wszystko wraca wtedy do etapu przedtwórczego, czyli do otchłani, która jest chaosem. Księga Kapłańska, powtórzonego prawa, bardzo dokładnie, szczegółowo podkreślały wszelkie granice między tym, co jest czyste i nieczyste. Można nawet się znudzić, czytając te listy, rzeczy, które są czyste i nieczyste. Ale to jest ważne. I wyliczają te księgi, czasem te listy wydają się być bez ładu i składu, ale tak naprawdę one przebiegają przez różne poziomy naszego życia i dlatego są pozornie chaotyczne. I odwołam się jeszcze do jednego zapisu, do jednego Hukim. Kobieta nie będzie nosiła ubioru mężczyzny, a mężczyzna ubioru kobiety, gdyż każdy, kto tak postępuje, obrzydły jest dla Pana Boga swego. Czyli nikt nie może znosić granic płci, nikt nie może myśleć, nie może się zastanawiać, że jest kobietą, kiedy jest mężczyzną, albo wmawiać sobie, że jest mężczyzną, kiedy jest kobietą. Ale jest jeszcze głębsza myśl niż ostrzeżenie przed transwestytyzmem. Otóż w tym odróżnieniu gatunków nie widzimy żadnego mieszania się ich ze sobą. Albo ujmując to jeszcze precyzyjniej, żadnej hybrydyzacji. Przykazanie nie będziesz obsiewał pola mieszanym ziarnem również przekłada się jako zakaz obsiewania ziarnem hybrydą. Dzisiaj żyjemy w świecie, w którym mamy na przykład żywność modyfikowaną w sposób genetycznie. Być może jest to bardzo dobre, ale ze Starym Testamentem się to kłóci, myślę, że jest również przesłaniem Pana Boga. Bo człowiek się uczy wtedy zupełnie innego myślenia. Może sobie pomyśleć, jestem stwórcą. Mogę robić, co chcę. Mogę mieszać coś, co Pan Bóg rozdzielił. Czy jest to dobre? Zauważmy, że słowo hybryda pochodzi z greckiego hybris, co oznacza przemoc, nieumiarkowanie, nadużycie, niegodziwość, a nawet urąganie z kogoś. I dla Greków na przykład to słowo hybris było największym grzechem, takim jakimś okrucieństwem ludzkim. Hybris jest więc w istocie rzeczy pychą, buntem przeciw boskiemu działaniu, sprzeciwianiem się, które wprowadza chaos. Bo najpierw odwraca się prawo, a wszystko inne już później się wali. I tak jak mówi ta wspomniana przeze mnie psychiatra, jest to pierwszy krok na drodze prowadzącej do chaosu, podobnie jak film, który przewija się z największą szybkością do tyłu, na którym jest na przykład nagrany rozwój kwiatu. I wtedy kwiat cofa się do płatków, płatki się kurczą, zwijają, nikną, stają się na powrót nasieniem, nasienie również znika, wszystko znika. Jeśli doprowadzimy przez pewne działania do tego, że przekroczymy prawo Boże, to staniemy się ofiarami tego, bo znikniemy po prostu, zmieszamy się. Przestaniemy czuć własną odrębność. Będziemy częściami, a nie całościami. A później już tylko fragmentami, a w końcu tylko atomami. Brak prawa jest tożsamy z chaosem, czego potwierdzenie można znaleźć w pewnym Midrasz Rabba, gdzie czytamy, że bez Tory, czyli bez Pisma Świętego, bez prawa Bożego, cały świat stałby się znowu bezkształtny, pusty, tak jak to mówi Biblia, tohu wavohu. Ta sama autorka cytuje Jean-Claude Frère'a, który badając sekty lucyferiańskie natknął się na jedną z najwcześniejszych sekt lucyferiańskich działających w Orleanie. Na tajemnych spotkaniach, zgromadzeniach dochodziło oczywiście do seksualnych nadużyć, podczas których współżył ze sobą syn z matką, brat z siostrą, ojciec z córką, zwłaszcza jeśli była mniszką po ślubach.